Drodzy słuchacze, witamy Was serdecznie z Lublina i zapraszamy na wyjątkową audycję poświęconą dwóm pięknym baśniom. O pierwszej z nich pod tytułem Perły księżniczki Mai opowie pani profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz, wybitna uczona i ceniony nauczyciel akademicki, specjalistka z zakresu literatury i książki dla dzieci i młodzieży, która za imponujący dorobek naukowy, a także niezwykłe zaangażowanie społeczne, została uhonorowana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Pani profesor Maria Bujno-Arctowa, autorka Pereł Księżniczki Mai, była przed wojną najpopularniejszą polską pisarką dziecięcą. Dlaczego jej utwory cieszyły się tak dużą popularnością?
Zacznijmy od tego, że w dwudziestoleciu nastąpiła wielka erupcja talentów literackich. Odzyskana wolność dodała pisarzom skrzydeł, a zarazem podsunęła nowe pomysły rozwoju wątków, sytuacji, opisów bohaterów. Wtedy też literatura dla dzieci, dla młodzieży przestała być młodszą siostrą wielkiej literatury, tylko się wyodrębniła. I pojawił się cały szereg wielkich indywidualności pisarskiej. Powiedzmy tylko, że Brzechwa i Tuwim to jest właśnie dwudziestolecie, a te wiersze są do dzisiaj popularne, bawią i dzieci, i dorosłych. Wtedy też pojawiła się twórczość Marii Bujno-Arctowej. Dużo, naprawdę dużo dobrych, interesujących powieści. Tam można wyodrębnić kilka typów powieści. Najpopularniejsza na pewno była Kocia Mama. Pełna czułości dla zwierząt, taka franciszkańska w przesłaniu, ale zarazem dobrze adresowana do psychiki, zwłaszcza dziewczynek, które czują potrzebę opieki nad kotem, psem, myszką, żółwiem i często się nawet mówi o kimś, psia mama, kocia mama. Tutaj właśnie to jest ta dziewczynka, taka pełna czułości. Inny wątek to jest Kazia Duża i to już jest niesienie pomocy przez starszą dziewczynkę. Jeszcze inna jest znakomita przygodowa książka Nasza Maleńka. Czytałam ją w dawno i słusznie minionej przeszłości, bo pożyczyłam ją w prywatnej księgarni, która była w Katowicach, gdy może miałam 10 lat, było to pasjonujące przygody samochodu, który dotarł do Związku Radzieckiego i trochę w typie pożogi Zofii Kosak pokazał inne oblicze tamtego kraju. I nic dziwnego więc, że te książki nie były w PRL-u wznawiane, a nawet znalazły się na liście książek zakazanych. Wszystkie wróciły zaraz po przełomie, wydawane przez prywatne wydawnictwa głównie, no, że istotnie Perły Księżniczki Mai wracają dopiero teraz.
Dlaczego dzieci powinny czytać baśnie? Jak wpływa to na ich rozwój?
Baś jest utworem o uniwersalnym przesłaniu. Dla dziecka jest bardzo ważna, ponieważ pokazuje jasno dobro i zło. Pokazuje prawidłowe więzi społeczne i rodzinne. Zło jest zawsze brzydkie, czarne, stare. Dobro jest piękne, współgra z nim świat przyrody, siły nadprzyrodzone. I tu w tej baśni jest bardzo wyraźnie ten poziom zaznaczony. Tego dziecku nie trzeba tłumaczyć. To tłumaczy się samo przez się. I taka jest Księżniczka Maja. Oczywiście jasna, radosna, wszędzie wnosząca radość, niosąca dobrość i pomoc. W momencie, jak dobry bohater, nawet najlepszy, z ciekawości czy z chęci przekroczenia pewnej granicy, łamie zakaz, wtedy następuje nieszczęście. I tutaj dokładnie mamy tę samą sytuację. To bardzo rozwija wyobraźnię u dziecka. Świat nabiera zupełnie innych kolorów. Nawet ta najprostsza baśń ludowa, ona właśnie niesie takie przesłanie. W Perłach Księżniczki Mai to przesłanie oczywiście jest bardziej skomplikowane, wyprowadza z przestrzeń, z ogrodu, który bywa arkadią dzieciństwa, nad ciemną wodę. I ostrzeżenie przed ciemną wodą jest wielorako ważne, ja jeszcze do tego powrócę.
Jak się pani podoba nowe, ilustrowane wydanie książki?
To nowe wydanie książki jest bardzo ładne właśnie dlatego, że kolory, choć wyraziste, nie mają w sobie agresji i też bardzo jasno dzielą świat na jasny, ciemny, piękny, łagodny, groźny. W każdej baśni pojawia się motyw odzyskania wolności przez bohatera, nawet tej najprostszej. Tutaj niewola pokazana jest dość symbolicznie, właśnie jako to zło utajone, to zło zamknięte w tych milczących, groźnych stawach i jako wiatr. Wiatr zawsze zapowiada zmianę i budzi niepokój. Tutaj ta aluzja jest bardzo subtelna, ale co ważne, baśń zawsze mówi językiem symboli. I tutaj właśnie też to przesłanie jest symboliczne. Dziecko symbole odczytuje samo, nie trzeba mu ich tłumaczyć. Po stronie jasnej pałacu, ogrodu jest wolność, ale ta wolność zostaje zagrożona. Trochę sprowokowane jest to oczywiście przez Maję, ale to zło, to zagrożenie czai się wokół pałacu stale. W tym właśnie jest odwołanie także do naszej historii.
Perły księżniczki Mai to z jednej strony baśń, z drugiej mamy odwołanie do trudnej polskiej historii okresu zaborów. Jak autorce udało się połączyć bajkowe i realistyczne motywy?
Każda baśń łączy motywy fantastyczne z realistycznymi, na tym polega też jej istota, ale baśń nigdy nie przekracza granic pewnego rozsądku. Psy nie fruwają w powietrzu, a delfiny nie siedzą w budzie. To jest w baśni oczywiste. Wygląd, sfera zachowań. To łączy każda dobra baśń. To jest oczywiście baśń literacka, zrodzona w wyobraźni pisarki i cała sytuacja wykreowana przez nią, choć posługuje się atrybutami baśniowymi, to musi łączyć te motywy klasyczne. Maria Bujnowcowa była pisarką bardzo odczytaną, była także tłumaczką, więc na pewno znała kanon arcydzieł baśni światowej.
Gdzie i kiedy dzieje się akcja? Czy możemy umiejscowić ją w konkretnym miejscu i czasie?
Akcja Pereł księżniczki Mai może się toczyć wszędzie, bo na tym polega właśnie uniwersalizm baśni. W miejscach pięknych i w miejscach przerażających. I czas jest też uniwersalny, bo inaczej baśń traciłaby swoją aktualność i przemijała to jak literatura nawiązująca do konkretnych wydarzeń, zwłaszcza dla dziecka. W tamtym okresie bardzo dużo, na przykład powieści, osadzano w przestrzeni polskiego dworu. Ale perła. Perła jest też jednym z symboli baśniowych. Perła ma bardzo bogate znaczenia. Wystarczy sięgnąć do słownika symboli Władysława Kopalińskiego, żeby zobaczyć, w ilu kontekstach pojawia się perła i w ilu utworach literackich perła symbolizuje zupełnie inne treści. Perła rodzi się w bólu, z czyjegoś cierpienia jest jej uroda, a jest klejnotem królewskim. Tutaj też ta symbolika perły jest w ten sposób wykorzystana. Perła uzdrawia Maję, ale blask swój i moc odzyskuje tylko w konkretnych sytuacjach.
Jak zachęcić dzieci do czytania baśni?
Bardzo dużo zależy od dorosłego pośrednika lektury. To on podsuwa dziecku książki, czasem zaczyna razem z dzieckiem czytać. Samo do takiej książki dziecko nie dojdzie. A baśń jest, bywa też czytywana przez osoby dorosłe, ponieważ każda powieść, w której wszystko kończy się dobrze i bohater, którego czytelnik polubił, wychodzi całą z wielorakich opresji, de facto staje się baśnią o szczęśliwym życiu.
Czy możemy powiedzieć, że przesłanie baśni, potrzeba poświęcenia dla ojczyzny i bliskich, jest ponadczasowe, aktualne także w dniu dzisiejszym?
Przesłanie baśni o wolności człowieka, wolności przestrzeni, wolności domu jest oczywiście uniwersalne. I odmieniamy to słowo przez wszystkie przypadki. I tu jest ono pokazane w przygodach dziewczynki, która czasem nadużywa wolności, ale w sumie kończy się wszystko szczęśliwie, bo ta nadużyta wolność to przekroczenie tabu, złamanie zakazu, w sumie przynosi ocalenie nie tylko jej, ale całemu otoczeniu. Baśnie są potrzebne w każdym czasie. Najlepiej napisał o tym Bruno Bettelheim, bo baśnie są cudowne i pożyteczne. Można się w nich zachwycić urodą słowa, urodą bohatera, ucieszyć szczęśliwym zakończeniem, a zarazem dostrzec pewne analogie z dniem dzisiejszym.
Skąd u autorki taka afirmacja życia, radości, pogody ducha?
A skąd się wzięła w pisarce taka filozofia dobroci, taka radość życia? Wtedy najbardziej oddziaływał na pisarzy jednak Kornel Makoszyński. I filozofia dobroci, wspaniałe kreacje dziewcząt, ale i chłopców, oddziaływały na twórczość wielu pisarzy wtedy tworzących. Ale dodajmy też, że w dwudziestoleciu szaloną popularnością zaczęła się cieszyć Ania z Zielonego Wzgórza. Stała się ona wzorem dla wszystkich powieści dla dziewcząt, ale w niej jest też pokazana pewna zaradność. Ania wielokrotnie łamie tabu, zawsze wychodzi z tego szczęśliwa i wnosi radość w otoczenie. Podobna właśnie jest księżniczka Maja. Dzisiaj bardzo modne są księżniczki. W każdym sklepie znajdziemy stroje księżniczek. Niemal robi się z nich produkt totalny i to widać, że w małych dziewczynkach drzemie potrzeba królewskości, wywyższenia, przebrania się na chwilę ze zwykłych, często sportowych, nawet najmodniejszych, tak zwanych ciuchów w strój dodający królewskości. No i będący symbolem władzy.
Dziękuję pani profesor za opowieść o baśni Perły księżniczki Mai. Wysłuchajmy teraz fragmentu wersji dźwiękowej książki dołączonej do drukowanej.
Maria Bujno-Arktowa, Perły księżniczki Mai. Maja uśmiechała się wokoło serdecznie i radośnie, lecz nie miała czasu na powitania. Droga była daleka, a musiała wrócić do pałacu, nim się w nim życie zbudzi. Lecz, o dziwo, droga, którą tak żmudnie, z trudem i męką przebyła wówczas podczas burzy, teraz wydawała jej się dziwnie krótka i łatwa. I oto, ani wiedzieć kiedy, znalazła się przy starej wieżbie. Lecz jakże inaczej wyglądało tu wszystko. Promienie słoneczne przemocą wdzierały się w gąszcze nieprzenikliwe, rozpędzając bezlitośnie panoszące się tam mroki, rozsiewając złocisto-różowy pył, nadający wszystkiemu jasny, radosny wygląd. Nawet czarne, złe wody stawu nie mogły się oprzeć piękności promieni i różowiąc się z lekka, szemrały z cicha ni to pochwałę, ni to powitanie.
Ach, czy tylko uśmiechy życia zjawią się? Czy usłyszą moje wołanie? A jeżeli zły mrok zamknął je w swoich wielkich kryształowych pałacach, i nie wypuści? A jeżeli śpią i nie będę mogła obudzić ich?
Kłopotała się Maja, a serduszko jej zaczęło gwałtownie kołatać z niepokoju. Ale dobre promienie słoneczne uśmiechały się do niej radośnie i wnet pośpieszyły z pomocą. Cały snop ich rzucił się niby słup ognisty w tonie wodne, docierając do głębin. Pod ich gorącymi spojrzeniami ustąpiły zamki pałaców podwodnych, wpuszczając w nie wołanie Mai.
Przybywajcie czym prędzej, cudne duszki, uśmiechy życia, oto przyniosłam wam perły, którym brak serduszek. Wstąpcie w nie, a wyniosę was z niewoli, byście znów siały szczęście i radość. Przybywajcie, przybywajcie!
Ująwszy w obie rączki sznur pereł, Maja stała nad wodą, trwożnie oczekując, czy przybędą do niej jasne duszki, czy pośpieszą do swego wyzwolenia. I oto, za małą chwilę, szum radosny wybiegł z głębi wód, niby dzwoneczki srebrne rozkołysały się głosiki.
Śpieszymy, idziemy, za przewodem promieni słonecznych my, dzieci słońca, szczęście rodzące my, kojące smutki i cierpienia, my, uśmiechy życia.
Już się kołyszą na powierzchni stawu, już wypływają i dążą ku uszczęśliwionej Mai. Jeden za drugim śliczne duszki otaczają niby rój przepięknych motyli zagasłe, bezduszne perełki. Obejmują, tulą, przyciskając się do wybranej przez siebie, stają się wciąż mniejsze, mniejsze, aż wreszcie pozamieniały się w drobne, lecz niezwykle silnie jaśniejące punkciki. Co to? Już ich nie ma. Zniknęły. Lecz za to każda z perełek rozbłysła prześlicznie. Zapłoniła się jasnym uśmiechem. Odżyła. A stało się to w samą porę, gdyż już ciemne sługi powiadomiły swego władcę o tym, co się dzieje, i groźny mrok, zebrawszy co rychle i śpieszące na jego wołanie złe moce, pędził co sił, by nie dać wymknąć się uśmiechom życia i ukarać śmiałka, co wydzierał mu jego więźniów. Próżno przejasne promienie wybiegły naprzeciw niego, by go powstrzymać. Rozpraszał je atakami wichru, przesłaniał ciemnymi, ciężkimi chmurami, porywał i ciskał w ciemne głębie. Znać było, że nie ostoją się jasne promienie jego mocy i cofnąć się będą musiały co rychlej.
Uciekajmy, uciekajmy!
Jękliwym szeptem drżały perły.
Uciekajcie, uciekajcie!
Podpowiadały cofające się promienie. Już Maja poderwała się, by w szybkiej ucieczce wynieść uratowane duszki, gdy zatrzymał ją przerażony, zrozpaczony głosik.
A ja?
Spojrzała i ujrzała prześlicznego, maleńkiego duszka krążącego bezradnie wokoło. Wszystkie perełki były zajęte. Nie miał się gdzie schronić.
Co ja z tobą zrobię? Gdzie cię ukryję?
Szeptała Maja zasmucona. A wtem jasny promień, nieustraszenie chroniący małą księżniczkę przed nadciągającym mrokiem, poradził swym ciepłym tchnieniem.
Weź go do swego serduszka. Ach, jak chętnie! Chodź, wejdź! Zrobię wszystko, by ci w mym serduszku było dobrze i jasno.
Już wielkie, ciemne, szeroko rozpostarte skrzydliska obejmować poczęły przestrzeń, na której stała Maja, ale czujne promienie, ustępując, zabrały ze sobą małą księżniczkę. Już ją witał radosny gwar parku. Już jest w swoim pokoiku. Znużone powieki opadają na rozradowane oczy. Gdy zbudzona Gabrysia podeszła do łóżka małej księżniczki, cofnęła się z lekkim okrzykiem zdumienia. Maja spała spokojnie, słodko, cicho, a na białej szyjce śmiały się i jaśniały przecudnymi blaskami wrócone do życia perły.
Był to fragment Pereł księżniczki Marii Bujno-Arctowej. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć przepiękne ilustracje, które znalazły się w książce, zapraszamy na stronę www.praweksiążki.pl. A teraz zapraszam na spotkanie z drugą wspaniałą baśnią pod tytułem Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata. Postać jej autorki, Zofii Kossak, przybliży wnuczka pisarki, pani Anna Feinby-Taylor.
Dzień dobry Państwu. Więc może zacznę tego, że my co roku, tak długo jak dziadkowie żyli, przyjeżdżaliśmy do Polski, czworo wnuków z Anglii, tam właśnie syn Zofii Kossak, Witold, zamieszkał po wojnie, a córka Zofii Kossak, Anna, zamieszkała w Szwajcarii i tam też czworo wnuków się urodziło i myśmy wszyscy właśnie zjeżdżali do Górek na letni okres i to co, może jeszcze szybko powiem, że ja jestem najstarsza z tej ósemki, a najmłodszy to mój brat, Marek, i on prawie 12 lat młodszy ode mnie. Więc trzeba sobie wyobrazić, nie tylko, że dorośli, ale 12 dzieci zjeżdża się do starszych ludzi, a jak wiemy, wszystkie dzieci ciągle coś chcą, albo są głodne, albo chcą pić, albo się nudzą. Ale babcia właśnie, jak ja myślę o tym, jakoś niesłychanie się nami cieszyła i nigdy jakby człowiek nie czuł jakieś zmęczenie nami, czy w ogóle jakąś irytację. I to, co ja też bardzo pamiętam z tamtych czasów, że nas nie traktowano przez babcię jako gromadę wnuków. Wszyscy inni dorośli, raczej były identyczne reguły dla nas wszystkich i nie pamiętam, żeby jakby było to, że takie odczucie, co myśmy mieli przy babci, że każdy z nas jest kimś innym i to jest dobrze, można być zupełnie innym, odbierającym daną sytuację zupełnie inaczej. I pamiętam, że babcia zawsze próbowała znaleźć trochę czasu dla nas od osobna, indywidualnie i nas, że bardzo się ciekawiła tym, co my myślimy, co my czujemy. I być może, że myślała, ej, dziecko dojrzeje, żeby myśleć zupełnie inaczej, ale z babcią się rozmawiała jak z najlepszym przyjacielem.
Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych baśni polskich, która bez wątpienia zasłużyła na to, aby znaleźć się w kanonie lektur szkolnych w klasach 1-4. Tytułowy bohater zostaje porwany przez Sato, złośliwego chochlika strzegącego na górze Zebrzydce skarbów ukrytych przez legendarnego zbójnika Klimczoka. Porwanie z Krzata stanowi zagrożenie dla całego domu, pełnego maleńkich stworzonek, ruchliwych i psotnych. Stworki mają tego świadomość i podejmują wyprawę dla ocalenia Kacperka. Pani Zofia spisała Kłopoty Kacperka jako bajkę dla własnych dzieci w okresie międzywojennym. Dlatego historią przygód dobrego Skrzata, bojującego ze złym Sato, miało już okazję poznać kilka pokoleń czytelników. Proszę posłuchać fragmentu książki.
Maleńkie stworki domowe można widzieć doskonale, tylko są one tak drobne i ruchliwe, że powolne, duże oczy ludzi zajętych swoimi myślami nie umieją nigdy ich dostrzec. Jest ich zaś wszędzie ilość nieprzebrana, zwłaszcza w starych polskich domach. Nie znoszą one krzyków, niezgody i fałszu, ale garną się chętnie w pobliże osób dobrych i pogodnych. Tak więc w ogniu pod blachą żyją tłumnie niespokojne igi-igi. W każdym zaś prawie zamku od drzwi siedzi mały, rdzawy kluczek, który ma zgrzytliwy głos, wygląda dziurką od klucza i opowiada jednej stronie, co widział po drugiej. Do domu także ucieka przed deszczem szczypiórek, bardzo pomocny w zapędzaniu drobiu. Krzyczy jak paw, znaczy przeżyte lata paskami na brzuszku i nosi dwa długie, zabawne piórka na głowie. Przez całą jesień i zimę w piwnicy z jabłkami mieszkają piruski. Stworzonka okrągłe i zawsze wesołe. W lecie przebywają na drzewach w sadzie, i nierzadko można złapać którego. Kurczy wtedy mocno nóżki i świetnie jabłko udaje. Zdarza się też często narwać koszyk gruszek, odejść i po chwili już połowy nie ma. To piruski. Spostrzegłszy, że nikt na nie nie patrzy, uciekły z koszyka do piwnicy albo do sadu. Fortepianie znowu rozmnażają się chętnie małe szkodne klawiki, które bardzo często niszczą struny. Klawik posiada zęby tylko w górnej szczęce. Głosu nie ma, ale trąca nóżką w śmieszny rodzaj ogonka i brzęczy cienko jak świerszcz. W skrzynce z węglem mieszkał czarny, jak sam węgiel, twardy i swarliwy smolik. Nawet duża beczka na wodę miała towarzysza, który rozweselał jej jałową, wodnistą samotność. Nazywał się trochę cudacznie i z cudzoziemsk Akwadon, ale był ruchliwy i uprzejmy. Akwadon beczkowy jest kuzynem Akwadona miejskiego, żyjącego w wodociągach. Ale tamtemu przebywanie w mieście popsuło charakter. Jest złośliwy, pluje wodą, a czasem nawet nieostrożny gryzie. Najwięcej bodaj kłopotu i troski przyczyniały Kacperkowi chytre kanapony, które w swej niepohamowanej żądzy gromadzenia dobytku ściągały do wnętrza kanap wszystko, co się dało. Są to nieznośne stworzonka, których wszędzie pełno. O ich obecności w domu łatwo się przekonać, wsunąwszy głęboko rękę w obite boki kanapy. Jeśli znajdzie się tam szpilki, karty, nożyczki, naparstek, ołówki, nici, listy lub inne przedmioty, od razu można powiedzieć, że mieszka tam kanapon. Ileż pracy kosztuje utrzymanie ładu wśród tej niesfornej gromady? To też przez całą dobę krążył Kacperek w nieustannym ruchu. Kilkakrotnie w ciągu nocy zaglądał do każdego pokoju, sprawdzając porządek i spokój. Tylko do dziecinnego mógł zachodzić rzadziej, bo tam opieka jego nie była potrzebna. Gdy wieczór się zbliżał, anioł stróż zasiadał między łóżeczkami i nic już złego się tam stać nie mogło. Anioł stróż Julka nazywał się Majala. Był mocny, mądry i czujny. Tadziowy zaś był marzycielski i zamyślony, a nazywał się Tanema, bo i anioły mają swoje imiona, słodkie i miłe jak nazwania kwiatów. W dzień obaj śliczni Boży służkowie mieli aż nazbyt wiele zajęcia, goniąc za chłopcami i strzegąc ich od lokomobili, od złego konia, od spróchniałej kładki. Ale w nocy, gdy łóżeczka blisko ze sobą zsunięte można było łatwo jednym skrzydłem okryć, zmieniały się anioły codziennie. Jeden czuwał, drugi do nieba leciał po nowiny.
Dziękuję pani profesor Krystynie Heske-Kwaśniewicz i pani Annie Feinby-Taylor za rozmowę, a państwu za wspólnie spędzony czas, w którym przedstawiliśmy dwie piękne baśnie: Perły księżniczki Mai, Marii Bujnarctowej oraz Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, Zofii Kossak. Jeśli chcieliby państwo zobaczyć ilustracje i okładki omawianych książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.prawekxiążki.pl. Więcej szczegółów na temat prezentowanych książek chętnie państwu udzielimy pod numerem telefonu 607 664 978. Powtarzam, strona internetowa www.prawekxiążki.pl i telefon 607 664 978. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.